Ten artykuł stanowi polemikę z nowoczesnym, spłyconym rozumieniem stoicyzmu. W kulturze sukcesu i produktywności filozofia ta została zredukowana do zestawu technik odporności psychicznej lub narzędzi zarządzania stresem. Autor, opierając się na myśli Toma Hodgkinsona, stawia tezę, że prawdziwy stoicyzm nie jest doraźną metodą optymalizacji efektywności. To całościowa formacja duszy i rygorystyczna dyscyplina poznawcza. Głównym celem tej filozofii jest odzyskanie suwerenności nad własnym wnętrzem. Dzieje się to poprzez krytyczną analizę sądów, tak zwanych fantasia, co pozwala oddzielić fakty od ich emocjonalnych interpretacji. W świecie zdominowanym przez algorytmy uwagi, gospodarkę afektu i presję statusu, stoicyzm jawi się jako akt politycznego i egzystencjalnego sabotażu. Zamiast uczyć, jak skuteczniej funkcjonować w systemie, proponuje radykalną niezależność od zewnętrznych uwarunkowań, lęków i manipulacji. Przesuwa źródło ludzkiej godności z posiadanych zasobów na wewnętrzną cnotę i rozumny osąd. Jest to zaproszenie do przejścia od reaktywności do świadomej wolności. Stoicyzm jest jedną z tych filozofii, które najłatwiej zbanalizować przez ich praktyczny charakter. Zostaje przerobiony na metodę produktywności albo system antylękowy dla klasy menedżerskiej. Tymczasem stoicyzm w źródłowym sensie nie jest zimną techniką samokontroli. To całościowa filozofia życia, w której logika, etyka i fizyka tworzą spójny system ćwiczenia duszy. Tom Hodgkinson widzi w nim praktykę odzyskiwania niezależności w świecie, który nieustannie próbuje przejąć naszą uwagę i wolę. Stoicyzm wyrasta z pytania, co naprawdę należy do mnie. Nie co posiadam, lecz co pozostaje moje wtedy, gdy świat zewnętrzny zabierze mi wszystko. W tej perspektywie stoicyzm nie jest filozofią rezygnacji, lecz przeniesienia suwerenności. Człowiek przestaje budować swoją godność na rzeczach, które można mu odebrać. Stoik odpowiada, bądź obojętny wobec tego, co obojętne. Nie oznacza to bycia martwym, lecz zakaz mylenia rzeczy użytecznych z dobrem najwyższym. Stoicyzm powstał w Atenach jako szkoła helenistyczna związana z malowanym portykiem, gdzie nauczał Zenon Skition. Hodgkinson przywołuje tu metaforę jajka. Logika jest skorupką, fizyka białkiem, a etyka żółtkiem. Bez logiki etyka staje się bezbronna wobec propagandy i własnej neurotycznej narracji. Stoik nie pragnie być, tylko inteligentny, pragnie być wolny. Stoicyzm wymaga próby egzystencjalnej. Pierwszym polem tej walki jest fantazja, czyli automatyczna interpretacja bodźca. Nie rzeczy nas niepokoją, lecz sądy o rzeczach. To zdanie kojarzone z Epiktetem oznacza, że ludzkie cierpienie często wynika nie z samego wydarzenia, a z interpretacji. Stoik pyta, czy to zdarzenie niszczy moją cnotę? Czy jest pod moją kontrolą? Filozof usuwa z rany dodatkową truciznę fałszywego osądu. Współczesna terapia poznawczo-behawioralna bywa zestawiana ze stoicyzmem. To uproszczenie. Jednak pokrewieństwo jest wyraźne. Obie metody analizują relacje myśli i emocji z cierpieniem. CBS leczy depresję czy lęki poprzez pracę nad wzorcami myślenia. Skuteczność potwierdzają badania. To zastrzeżenie jest kluczowe. Stoicyzm nie może stać się cudowną terapią na wszelkie cierpienia ani narzędziem opresji wobec osób straumatyzowanych czy skrzywdzonych. Zdanie, to tylko twój osąd, bywa wyzwalające w starciu z własnymi złudzeniami, lecz staje się okrutne, gdy uderza w cudzy ból. Stoicyzm to ćwiczenie z odpowiedzialności za własną duszę, a nie instrument do unieważniania ran. Współczesna kultura ma tendencję do zamieniania mądrości w slogan i gadżet. Dzisiejsza manosfera oraz kultura sukcesu pragną przejąć od stoików opanowanie, odrzucając jednocześnie skromność, braterstwo i cnotę. Chcą apathei bez etyki, samodyscypliny bez mądrości i odporności pozbawionej sprawiedliwości. Kluczowym pojęciem jest adiafora, stoicka obojętność. Bogactwo, zdrowie czy sława nie są dobrami najwyższymi. Z drugiej strony bieda, choroba czy śmierć nie stanowią zła najwyższego. To rozróżnienie jest trudne dla umysłu, który utożsamia dobro z komfortem. Stoik pyta, czy wygoda czyni cię sprawiedliwym, lub czy sukces czyni cię odważnym. Jeśli nie, nie są to dobre najwyższe. Mogą być narzędziami, ale nie tronem. Dobrem jest wyłącznie cnota, rozumna doskonałość działania. Eudaimonia, czyli stoickie szczęście, nie jest przyjemnością ani nastrojem, lecz stanem duszy żyjącej w zgodzie z rozumem i naturą. Szczęście to ma charakter suwerenny. Nie oznacza, że człowiek niczego nie traci, ale że nie każdej stracie oddaje prawo do zniszczenia siebie. Można utracić pieniądze i zachować prawość, zdrowie i zachować odwagę, życie i zachować sens życia. Tu stoicyzm styka się z tradycjami prawnymi i obywatelskimi. Państwo może karać ciało lub konfiskować majątek, lecz jeśli człowiek zachowuje zdolność sądu moralnego, pozostaje w nim przestrzeń, której żaden dekret nie obejmuje. Gdy zewnętrzny porządek się chwieje, filozofia pyta o ład wewnętrzny, którego nie wolno delegować na cesarza, rynek czy algorytm. Wolność to przede wszystkim wolność woli. Epiktet jest tu kluczowym świadkiem. Człowiek może być zewnętrznie podporządkowany, a wewnętrznie wolny. I odwrotnie, może być bogaty i wpływowy, a jednocześnie całkowicie zniewolony przez lęk, reputację lub ambicje. Stoicyzm pyta prezesa, czy jest wolny, jeśli nie znosi krytyki, polityka, czy nie żyje w niewoli sondażu, a użytkownika sieci, czy jego uwagą nie rządzi architektura cudzej monetyzacji. Odpowiedzią są skromność i autarkia. Kto potrzebuje mało, ma niewielu panów. Im więcej sztucznych potrzeb, tym większa podatność na manipulacje. Stoik jest groźny, bo jest słabo monetyzowany. To nadaje stoicyzmowi wymiar polityczny i obywatelski. Uczy on odwagi mówienia prawdy płynącej z niezależności. Władza najbardziej lubi ludzi, którzy czegoś potrzebują. W tradycji stoickiej destrukcyjne emocje nie są naturalną ekspresją ja, lecz wynikiem fałszywego osądu. Gniew to sąd, że zostałem skrzywdzony w sposób wymagający odwetu. Lęk to przekonanie, że nadchodzące zdarzenie jest złem, którego nie zniosę. Rozpacz wynika z wiary, iż utrata czegoś zewnętrznego niszczy całość mojego dobra. Stoik mówi precyzyjniej: zbadaj sąd, który pozwala gniewowi ogłosić się królem. Dlatego apateia jest zadaniem logicznym, etycznym i antropologicznym. Logika bada strukturę osądu, etyka pyta o cnotę, a antropologia ukazuje, że namiętności są często efektem społecznej tresury pragnień. Stoicyzm staje się tym samym krytyką kultury. Ataraksja pozwala pozostać nieporuszonym w centrum poruszenia. Człowiek ataraksyjny widzi chaos, lecz nie musi stawać się chaosem. Jest to kluczowe, gdyż współczesna kultura pomyliła intensywność z prawdą. Internet nagradza szybki afekt i błyskawiczną ocenę. Człowiek, który nie potrafi zatrzymać pierwszej reakcji, staje się paliwem dla cudzej architektury zysku. W epoce, w której afekt stał się walutą, apateia jest odmową płacenia sobą. Seneka nazywał gniew chwilowym szaleństwem. Najgorsze błędy popełniamy wtedy, gdy czujemy się wykonawcami sprawiedliwości bez reszty. Podobnie jest z lękiem. Stoik pyta, czy lęk pomaga mu działać, czy jedynie przywiązuje go do fikcji kontroli. Afobia nie oznacza braku świadomości ryzyka, lecz brak niewolniczej relacji wobec niego. Lęk jest bowiem lichwiarzem przyszłości i pobiera odsetki od katastrof hipotetycznych. Stoik odmawia tej lichwy dzięki dyscyplinie poznawczej. Rozumie, że troska jest użyteczna tylko do momentu, w którym przekłada się na rozumne działanie. Później staje się już tylko brakiem czasu wolnego w samej duszy. Najbardziej kontrowersyjna pozostaje stoicka postawa wobec miłości namiętnej. Eros był traktowany podejrzliwie jako siła zdolna rozstroić sąd i wprowadzić zależność, zazdrość czy rozpacz. Stoicy nie odrzucają więzi ani troski, lecz odrzucają namiętność, która czyni z drugiego człowieka narkotyk lub warunek istnienia. Jeśli bez drugiej osoby jestem niczym, nie kocham jej jako osoby, lecz używam jej jako protezy ontologicznej. Apateia nie niszczy więc miłości, ona ją oczyszcza z roszczenia posiadania. Uczy, że można kochać bez składania własnej woli na ołtarzu cudzej obecności. Stoicyzm bywa surowy, lecz jego surowość wymierzona jest nie w miłość, a w bałwochwalstwo. Należy tu odróżnić stoicką powściągliwość od tłumienia emocji. Stoicyzm nie chce jedynie ukryć emocji, lecz zbadać sąd, który je generuje. To różnica między dyscypliną a represją. Represja tworzy neurotyka, stoicyzm dąży do stworzenia mędrca. Ataraksja bywa także krytykowana w wymiarze politycznym. Czy filozofia niewzruszoności nie osłabia sprzeciwu wobec niesprawiedliwości? Źródłowy stoicyzm nie nakazuje obojętności wobec krzywdy. Sprawiedliwość i odwaga należą do cnoty, a więc nie są obojętne. Stoik nie powinien milczeć wobec tyrana. Dzięki temu, że mniej potrzebuje, może mówić prawdę odważniej. Tu pojawia się parchesia, czyli odwaga prawdy wobec władzy i samego siebie. W tym ujęciu apateia jest warunkiem odwagi. Człowiek opanowany przez lęk przed stratą nie będzie sprawiedliwy, gdy sprawiedliwość stanie się kosztowna. Stoicka praca nad namiętnościami nie eliminuje polityki ani etyki, ona je oczyszcza. Stoicyzm rozpoznaje zależność między afektem a instytucją. Państwa i rynki operują poprzez emocjonalne formatowanie podmiotów, produkując strach, oburzenie czy pragnienie. Filozofia stoicka jest zatem technologią kontrformatowania. Uczy człowieka, by nie reagował zgodnie z cudzym projektem bodźcowym. W dobie algorytmów to starożytna teoria odporności na manipulację predykcyjną. Jeśli podmiot bada fantazja przed udzieleniem aprobaty, zakłóca model sterowania. Wolność zaczyna się tam, gdzie między bodźcem a reakcją pojawia się sąd. Bez logiki tyran nie musi stosować przemocy, wystarczy, że zarządza wyobrażeniami. Stoik odpowiada, że nie każda wiadomość zasługuje na wiarę i nie każda obelga na reakcję. Człowiek przestaje być targany każdym zewnętrznym poruszeniem, staje się mniej łatwopalny. Ataraksja to brak dodatkowego zamieszania, które ego dokłada do cierpienia. Stoik nie przestaje być człowiekiem, lecz przestaje być zakładnikiem namiętności. Nie przestaje kochać, lecz przestaje mylić miłość z posiadaniem. Nie przestaje walczyć o sprawiedliwość, lecz przestaje mylić ją z gniewną przyjemnością karania. Stoicyzm mówi współczesnemu człowiekowi, że twoja pierwsza reakcja nie jest jeszcze twoją wolnością. Impuls jest tylko materiałem. Twoja wolność zaczyna się w momencie, gdy potrafisz powiedzieć mu: poczekaj, zostaniesz przesłuchany. W sądzie stoickiego rozumu nawet gniew musi złożyć zeznania, lęk przedstawić dowody, a pożądanie ujawnić interes. Jeśli cierpimy nie tylko z powodu rzeczy, ale również z powodu sądów o rzeczach, to nie jesteśmy bezbronni. Między światem a naszym upadkiem stoi osąd. Stoik buduje tam twierdzę wolności. Pełna powaga stoicyzmu ujawnia się w obliczu przeznaczenia, bólu i śmierci. Preferujemy narzędzia redukcji stresu, a nie metafizykę zgody na śmiertelność. Szukamy eudaimonii, lecz zazwyczaj w wersji z gwarancją komfortu i kariery. Stoik kładzie na stole czaszkę. Robi to z uczciwości. Wszechświat jest organizmem przenikniętym logosem, boskim ogniem racjonalności. Wolność człowieka nie polega na narzucaniu światu własnego scenariusza, lecz na uzgodnieniu woli z naturą rzeczy. Czy to kapitulacja? Stoicy odrzucali taki tok myślenia jako błędny. Rozumne działanie nie stoi poza losem, lecz jest jednym z jego sposobów urzeczywistniania. Chryzyb wyjaśniał to analogią walca. Zewnętrzne pchnięcie wprawia go w ruch. Ale to, jak się on toczy, zależy od jego kształtu. Podobnie odpowiedź człowieka zależy od jego charakteru i wewnętrznej konstytucji. Odpowiedzialność zależy od tego, jakiego rodzaju osobą jesteśmy i jak odpowiadamy na wrażenia. Naiwna wizja wolnej woli jako wyboru spróżni jest nie do utrzymania. Równie niebezpieczny jest pogląd przeciwny, według którego człowiek stanowi jedynie automat przyczyn. Stoicyzm proponuje subtelniejszą architekturę. Choć nie wybieramy wszystkich bodźców, odpowiadamy na nie zgodnie ze strukturą charakteru. A skoro charakter można ćwiczyć i korygować, odpowiedzialność zachowuje sens. Przeznaczenie daje pchnięcia, charakter nadaje tor. Los rzuca karty, lecz cnota decyduje o tym, jak gramy. Stoicka zgoda na los nie oznacza bezruchu, lecz usunięcie buntu przeciwko temu, że rzeczywistość po prostu jest rzeczywistością. Człowiek może działać przeciwko chorobie czy tyranii, nie żyjąc w metafizycznej pretensji, że świat powinien był go oszczędzić. Stoicyzm nie mówi, by nie naprawiać statku. Mówi raczej, by naprawiać statek, ale nie przeklinać morza za to, że jest morzem. W głębszym sensie jest to cios wymierzony w tyranię ego. Człowiek cierpi, bo uważa, iż rzeczywistość naruszyła jego osobisty regulamin kosmosu. Tutaj rodzi się amor fati, miłość losu. Jeśli wszystko stanowi część logosu, człowiek mądry nie tylko znosi los, ale uczy się go afirmować. Współczesne wersje stoicyzmu często usuwają ten mistyczny rdzeń, sprowadzając szkołę do technik psychologicznych. Stoicyzm z logosem jest kosmiczną pedagogiką pokory. Odbiera ona ego prawo do bycia centrum metafizyki. Ból stanowi drugą próbę stoickiej wolności. Stoicy klasyfikowali go jako rzecz obojętną moralnie. Ból nie jest obojętny w sensie oświadczeniowym, lecz nie stanowi zła najwyższego, ponieważ nie odbiera automatycznie cnoty. Sposób, w jaki cierpimy, zależy także od znaczenia, które nadajemy temu doświadczeniu. Jednak stoicyzm nie może być narzędziem do uciszania cierpiących. Stoicka nauka jest ćwiczeniem własnej duszy, nie cudzej. Cnota bez taktu staje się przemocą symboliczną. W tym podejściu widać siłę i ograniczenie stoicyzmu. Siłą jest uznanie, że żałoba bywa potęgowana przez sądy, które czynią stratę absolutnym zniszczeniem sensu. Ograniczeniem zaś ryzyko niedocenienia relacyjnej natury człowieka. Nie jesteśmy samotnymi monadami rozumu, lecz istotami przywiązania i troski. Należy zachować krytykę destrukcyjnego osądu, ale nie wolno wypreparować człowieka z więzi. Krytycy wskazują na problematyczną podejrzliwość stoików wobec żalu i współczucia. Próba uczynienia człowieka niezależnym od strat ryzykuje zubożenie miłości. Nie każda bolesna emocja jest wrogiem rozumu, czasem stanowi świadectwo tego, że coś naprawdę miało wartość. Odpowiedź stoicka brzmi jednak stanowczo. Uznanie wartości więzi nie wymaga oddania im władzy absolutnej. Można kochać i cierpieć po stracie, a jednocześnie nie twierdzić, że wraz z nią przestało istnieć dobro moralne. Śmierć stanowi ostateczną próbę. Stoik mówi, natura niczego ci nie ukradła, bo ciało nigdy nie było własnością wieczystą. Oddajesz tylko to, z czego zostałeś ulepiony. Śmierć w ujęciu stoików nie jest złem moralnym. Może być stratą lub bolesnym pożegnaniem, lecz nie stanowi hańby. Współczesny człowiek często uznaje życie biologiczne za najwyższą wartość i przez to akceptuje niemal każdą niewolę. Stoik odpowiada, że życie jest wartością, ale nie za cenę cnoty. Kontrowersyjny pozostaje stosunek do samobójstwa. Dla Katona Młodszego czy Seneki dobrowolna śmierć była wyjściem, gdy życie w zgodzie z cnotą stawało się niemożliwe pod przymusem tyranii. Stoicka idea odejścia wyrastała z honoru, a nie z gloryfikacji autodestrukcji. Życie jest warunkiem działania moralnego, lecz samo w sobie nie jest równoznaczne z dobrem. W tym punkcie stoicyzm spotyka się z chrześcijaństwem. Różnica polega na tym, że chrześcijaństwo osadzało walkę w relacji do osobowego Boga, podczas gdy stoicyzm operował językiem logosu, natury i rozumu. Mnich i stoik mają wspólnego wroga, którym jest rozproszone pragnienie. Łączy ich antropologia treningu oraz przekonanie, że człowiek musi zostać uformowany. Szkoła, uniwersytet czy przedsiębiorstwo powinny być oceniane nie tylko przez pryzmat efektywności, lecz przede wszystkim przez to, jakie dusze kształtują. Czy uczą rozsądnego pragnienia i hartują odwagę mówienia prawdy? Czy może szkolą jedynie posłusznych wykonawców procedur? Współczesna nauka potwierdza stoickie intuicje. Psychologia samoregulacji wskazuje na znaczenie kontroli uwagi, a ekonomia behawioralna obnaża, jak łatwo ulegamy impulsom i presji statusu. Stoicy rozpoznali wspólny mianownik. Człowiek bez treningu sądu jest istotą sterowalną. W tym kontekście czas wolen nie jest luksusem, lecz warunkiem racjonalności. To uderzenie w dzisiejszy kult produktywności. Nie chodzi jednak o lenistwo, lecz o czas wolen jako praktykę wyższego użytku. Mędrzec oddany refleksji może służyć ludzkości bardziej niż człowiek, który nerwowo zarządza sprawami, nie wiedząc, czemu one właściwie służą. Stoicyzm odrzuca sakralizację produktywności. Gospodarka ma służyć życiu, a nie życie gospodarce. Jeśli społeczeństwo bogaci się, lecz produkuje obywateli uzależnionych od statusu, to nie osiągnęło cywilizacji, lecz droższą niewolę. Edukacja stoicka jest lekarstwem na tę niewolę. Nie polega ona na gromadzeniu informacji, lecz na formowaniu pragnienia. Człowiek wykształcony to ten, kto rozpoznaje granice kontroli i działa cnotliwie w ich obrębie. Muzoniusz Rufus wyciągał z tego odważną konsekwencję. Kobiety powinny być kształcone w filozofii, gdyż posiadają taką samą zdolność do cnoty jak mężczyźni. Jeśli rozum stanowi cel człowieka, a kobieta jest istotą rozumną, odmowa edukacji staje się błędem filozoficznym. Stoicyzm rozsadza hierarchię płci czy majątku, przenosząc miarę wartości do wnętrza sądu moralnego. To fundament nowoczesnej idei równej godności. Jeśli niewolnik może być mędrcem, porządek społeczny traci aurę konieczności. Godność zostaje przesunięta z zewnętrznego statusu na wewnętrzną zdolność do rozumu. Choć ideał mędrca wydaje się nieludzki, wyznacza on kierunek, nie wymaga od nas doskonałości, lecz pyta, czy lęk ma decydować za nas. Stoicyzm nie jest opisem przeciętnego stanu człowieka, lecz pedagogiką przekroczenia przeciętności. Atakuje konformizm w samym rdzeniu. Hodgkinson broni stoicyzmu jako żywej kontrkultury. Jest ona antykonsumpcyjna, antynarcystyczna i głęboko praktyczna. Najbardziej aktualne zastosowanie stoicyzmu dotyczy świata algorytmicznego. Systemy sztucznej inteligencji i gospodarka uwagi sterują naszą widzialnością, ucząc reagować szybciej, zanim zdążymy pomyśleć głębiej. Stoicyzm nakazuje zatrzymać aprobatę. Nie każde wrażenie jest twoje. To czyni stoicyzm filozofią kluczową dla XXI wieku. Jego logika jest tarczą przeciwko dezinformacji, a apatheja tarczą przeciwko gospodarce gniewu. Stoicyzm nie zastąpi jednak psychoterapii w leczeniu traumy ani nie stanie się pełną teorią polityki. Stoicyzm odbiera światu zewnętrznemu prawo do bycia właścicielem naszej duszy. Uczy, że ból nie musi stać się podłością. Człowiek stoicki nie daje się zmienić w niewolnika własnej reakcji. To zwycięstwo człowieka, który potrafi powiedzieć: poczekaj, najpierw osądzę. Być może największym zwycięstwem człowieka nie jest triumf nad losem, lecz moment, w którym przestaje on być zakładnikiem własnych impulsów. W świecie, który monetyzuje każdy nasz gniew i lęk, najodważniejszym aktem buntu staje się cisza między bodźcem a reakcją. Czy potrafimy zatem zatrzymać pędzącą myśl i zapytać ją o dowody, zanim pozwolimy jej stać się naszym wyrokiem?